Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mam mówić o kinie czarnym, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle kino czarne istnieje jako coś, co w zasadzie zostało zdefiniowane, uznane tutaj w naszym kręgu historycznym za coś łatwego do zdefiniowania i łatwego do opisania. Ale kto wie, czy w ogóle kino czarne jako pewien fenomen, który tak bardzo jest mitologizowany w refleksji na temat kina amerykańskiego, w ogóle istnieje. W ogóle tutaj pozwolę sobie, zanim będę mówił o kinie czarnym, czyli o tym nurcie kina sensacyjnego, tak zwanego kina sensacyjnego lat 40. w Stanach Zjednoczonych, zanim przejdę do tego kina i jednak będę mówił, że istnieje, to jednak parę słów poświęcić na temat w ogóle gatunku filmowego i jego tworzenia się takiej kategorii, jaką jest gatunek filmowy. Bo w wypadku kina czarnego my stale stajemy przed takim bardzo poważnym dylematem. Jak w ogóle definiować to, co się zdarzyło w latach 40. w Stanach Zjednoczonych, w tym kinie sensacyjnym? Czy uznać to za gatunek filmowy i traktować to jako fenomen, który posiada wszystkie cechy typowe dla gatunku filmowego? Ma pewien typ bohatera, pewien typ sfery wizualnej, pewien typ narracji, który jest dla niej charakterystyczny? Czy traktować to jako tendencję, która objawiła się w latach 40. i tylko do lat 40. jest ograniczona, ewentualnie z lekkimi jakimiś przesunięciami do początku lat 50. i gdzieś tam w latach 50. się ostatecznie domykająca i nie mająca żadnej swojej kontynuacji w przyszłości? Jeśli tak, no to nie jest to w ogóle gatunek. Czy traktować to jako pewien rodzaj nastroju? Nastroju, który pojawił się w latach 40. w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza po 44. roku, i ten nastrój zaanektował kino amerykańskie, przynajmniej na kilka sezonów. Zaanektował kino amerykańskie, zaanektował różne gatunki filmowe powstające w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym nie ogranicza się wyłącznie do kina sensacyjnego, ale również objawia się w westernie, objawia się w melodramacie, objawia się w kinie wojennym. Jest pewnego rodzaju jakimś rodzajem emocji, uczucia, pewnego stosunku, generalnie mówiąc, nie tyle twórców filmowych, co widza do świata go otaczającego, zwłaszcza tego świata powojennego, który musiał, to uczucie było jednak bardzo intensywne, zwłaszcza po wojnie II światowej, to uczucie musiało wpłynąć na sposób konstruowania filmów, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z kinem sensacyjnym. I to jest podstawowy problem, jak traktować kino gatunków. I na ten problem w zasadzie odpowiedzią jest tylko to, że jednak kino czarne jako pewien fenomen, który uznajemy tutaj w Europie za istniejący, tak naprawdę nie istnieje. Dlatego, że tak naprawdę kto wie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak gatunek filmowy. Pojęcie gatunku filmowego powstało wcale nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Europie, ale najbardziej powstało ono we Francji. I przy okazji kina czarnego najdoskonalej widzimy proces tworzenia czegoś takiego jak gatunek filmowy. Bo pojęcie film czarny, gdybyśmy przeczytali jakąkolwiek książkę amerykańską, będzie zawsze definiowany poprzez dwa słowa, które są słowami francuskimi. Wprawdzie słowo film jest słowem generalnie uniwersalnym, ale słowo noir jest już słowem francuskim. Oni nigdy nie nazwą tego nurtu black cinema. Nazwą ten nurt film noir. Black może się kojarzyłoby z czymś troszkę innym, ale zawsze, jeśli już jakkolwiek, kiedykolwiek się pojawia w Stanach Zjednoczonych w jakiejkolwiek książce coś, co my nazywamy kinem czarnym, to oni to nazywają film noir. Bo to pojęcie pojawiło się gdzieś w okolicach 1946 roku we Francji, w Paryżu, gdy dwóch krytyków francuskich chodziło sobie do kina w Paryżu. Chodzili przede wszystkim na filmy amerykańskie, bo tych filmów amerykańskich przez lata tam 40-45 nie było, no z przyczyn, że tak powiem, oczywistych. I wtedy nagle te wszystkie filmy się objawiły w kinach paryskich i nagle oni, oglądając kilka amerykańskich filmów jeden po drugim, doszli do wniosku, że coś jest w nich wspólnego. To coś, to jakiś rodzaj pesymizmu, to przeniesienie akcji przede wszystkim do nocy, to jakaś postać femme fatale i tak dalej. Oni zresztą byli też pod dużym jednak wciąż wrażeniem czegoś, co miało miejsce we Francji w latach 30. Pamiętajmy o czarnym realizmie poetyckim i Marcelu Carné, który jednak w ich sercach wciąż tam tykał. I to uczucie, to pamięć po Marcelu Carné wzmocniona przez to kino amerykańskie, które było dosyć posępne i pesymistyczne, zaowocowało, że oni powiedzieli film noir. I to pojęcie film noir powstało we Francji, jakoś w związku z tym, że Amerykanie mają kompleks francuski, przynajmniej wtedy jeszcze mieli, to oni jednak uznali, że Francuzi, skoro tak powiedzieli, pewnie mają rację. I oni to pojęcie jakoś tam przyjęli do siebie. Ale tak naprawdę, kogo to obchodzi? Ani widza to nie obchodzi, ani producenta to nie obchodzi. Może czasami jakiegoś lepszego reżysera to może obejdzie. Ale generalnie mówiąc, nikogo to nie obchodzi, jak nazywa się jakieś tendencje w kinie amerykańskim. Dlatego, że w kinie amerykańskim rządzi producent, który jeśli cokolwiek produkuje, jeśli cokolwiek dla niego jest ważne, to jest prawo serii. I to jest dla niego najistotniejsze. Jeśli coś się dobrze sprzedaje, to będzie kontynuował to jakimś kolejnym filmem, który jest jakoś tam do tego poprzedniego podobny. I w Europie nazwano to szlachetnym pojęciem, znowu francuskim, a nie amerykańskim, genre, czyli gatunek. To znowu nie jest pojęcie amerykańskie, angielskie, chociaż w języku angielskim jakoś to pojęcie genre jakoś funkcjonuje również, no ale już samo słowo genre jest jakoś tak francusko brzmiące, więc pewnie Amerykanie z trudem to wymawiają, ale to jest pojęcie, które jest pojęciem znowu europejskim. To my, Europejczycy, a ściśle mówiąc Francuzi, Paryżanie, doszliśmy do wniosku, że trzeba jakoś kino amerykańskie usystematyzować. Nazwać jakieś fenomeny w kinie amerykańskim pojęciem filmowego gatunku. Chyba przede wszystkim po to, co w latach 50. później się objawiło, bo to był spisek. W latach późnych 50. odkryliśmy, czemu oni to wymyślili. Po to, że w latach 50. późnych Francuzi z nowej fali, François Truffaut, Jean-Luc Godard, doszli do wniosku, że podstawową taką antynomią, podstawową sprzecznością, podstawową walką, jaka funkcjonuje w kinie także amerykańskim, jest walka między gatunkiem i z drugiej strony autorem filmowym. Między kinem, powiedzmy, nie wiem, kryminalnym, a Alfredem Hitchcockiem, który chciał do tego kina kryminalnego, tych konwencji skostniałych stereotypów wprowadzić coś własnego, autorskiego. No i my tkwimy w tym takim romantycznym duchu, że to jest taki reżyser inteligentny, mądry, nieśpiący po nocach, bo chcący coś jednak wprowadzić nowego do tego gatunku filmowego, który walczy z tym okropnym, wstrętnym systemem hollywoodzkim, podczas gdy system hollywoodzki jest straszny, okropny i go ogranicza. I ten mit jest mitem, który ufundowany jest tam właśnie w Paryżu w 1946 roku, kiedy oni stworzyli to pojęcie film noir. Pierwsze potężne pojęcie, które udało się przerzucić na drugą stronę Atlantyku. Pierwsze pojęcie, które w Stanach Zjednoczonych również jakoś się zadomowiło. Choć koniec końców tylko i wyłącznie w jakichś tam środowiskach, powiedzmy takich krytyków filmowych, ewentualnie intelektualistów, którzy zaczęli podchwytywać tę koncepcję francuską gatunku filmowego i w latach 40., 50., 60. również jej używać. Ale od razu z góry mówię. Po pierwsze, w wytwórniach hollywoodzkich nikt kategorią gatunku filmowego nie myśli. I w wytwórniach hollywoodzkich i w ogóle w amerykańskiej refleksji filmoznawczej nikt pojęciem gatunku filmowego nie myśli. To jest pojęcie stricte europejskie i to jest europejski punkt widzenia na kino amerykańskie. Ale okej, poddajmy się, myślmy po europejsku kinie amerykańskim. Mamy więc coś takiego jak film noir, film czarny. Już wspomniałem, że ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy film czarny jest gatunkiem filmowym, czy tendencją, czy nastrojem. Ja bym się raczej ku temu czemuś ostatniemu skłaniał. Co oczywiście powoduje, że do kina czarnego będziemy mogli bardzo różne filmy przypisać. Generalnie mówiąc, kiedyś w przeszłości, jak myślano o kinie czarnym, to myślano o kinie czarnym jako o czymś jednak bardziej usystematyzowanym, że to jest jednak przede wszystkim kino kryminalne, ewentualnie detektywistyczne, czasami gangsterskie, czasami jeszcze rzadziej policyjne, czyli generalnie mówiąc tak zwane kino sensacyjne, które objawiło się w Stanach Zjednoczonych w latach 40. w takich dwóch okresach. Jednym króciutkim, 41-42 rok, i drugim dłuższym od 44 do tak 49 z krótkimi jakimiś jeszcze dodatkowymi kontynuacjami w latach 50. I tak to kino czarne funkcjonowało przez wiele, wiele dekad w naszej takiej refleksji filmoznawczej. że to jest jednak przede wszystkim kino sensacyjne. Ale jednak spróbujmy popatrzeć na to kino czarne z góry, czyli od teraz, jako na coś, co jednak jest fenomenem nieograniczonym tylko do kina sensacyjnego, tylko pojawiającym się również w tych innych gatunkach filmowych, w tych innych filmach, które powstają w tamtym okresie. To jest cenniejsze, dlatego że kino czarne to jest fenomen, który był niezwykłym, bardzo takim wyrazistym zwierciadłem czasów. To znaczy, ja powiem nawet tak, że chyba nawet w historii kina amerykańskiego nie ma żadnego okresu, którym to okresie historii kina amerykańskiego tak bardzo nie widać, jak czynniki zewnętrzne otaczające film wpływały na jego kształt. Jak bardzo to, co wydarzało się na zewnątrz, poza wytwórniami hollywoodzkimi, wpływało intensywnie na charakter powstających wówczas filmów. W kinie czarnym ten proces relacji między tym, co dzieje się na ekranie, a tym, co dzieje się na zewnątrz, widać doskonale i widać też w bardzo wyrafinowany sposób, bo kino czarne nie mówi wprost o tym, co jest problemem naszych czasów, to znaczy tamtych czasów. Nie mówi wprost o tym, że jest wojna na przykład. Nie mówi wprost, że że pojawiają się jakieś już po wojnie niepokoje związane z wojną nuklearną, która wisi na włosku. Nie mówią nic o tym szczególnym rodzaju mizoginizmu, który zwykle po wojnie się objawia i wiąże się z tym, że mężczyźni wracający z frontu nie rozpoznają swoich żon, które są jakieś takie dziwne i jakieś niepokojąco odmienne od tych, które były zostawione przed momentem, gdy poszli na front. Ci twórcy filmowi nie mówią wprost o tych problemach, które są takimi problemami najbardziej dotykającymi wówczas amerykańskich obywateli, tylko ukrywają się za pomocą jakiejś dość wyszukanej, wyrafinowanej metafory. Gdzieś wchodzą w jakąś symbolikę, w alegorię, posługują się takim retorycznym językiem wypowiedzi, w którym nie wszystko jest dosłownie wyrażone, tylko ukryte jest za rzeczywiście kunsztownym językiem wypowiedzi. I to jest niezwykłe w kinie amerykańskim lat 40. Dlatego to kino czarne tak bardzo jest mitologizowane, bo to był fenomen, który istotnie był w kinie amerykańskim czymś zupełnie nowatorskim, niezwykłym i unikatowym. Po pierwsze, tą wielką odpowiedzią na otaczające Amerykanów problemy i po drugie wyrafinowaną metaforą, w którą te problemy ukryto. No i teraz spróbujmy sobie te kilka problemów zdefiniować, tych kilka najważniejszych motywów kina czarnego wychwycić, zawsze pamiętając o tym, że jest to jakaś próba nawiązania więzi, próba nawiązania kontaktu z tym, co dzieje się wokół. Jak wspomniałem Państwu, to kino czarne dzielone jest na takie dwa okresy. Pierwszy jest tylko i wyłącznie preludium, to taka introdukcja. To jest 41 rok. Możemy nawet leciutko przesunąć to do takiego 39-40 roku, kiedy pojawiają się po raz pierwszy jakieś takie lekkie tendencje typowe dla kina czarnego. W 41 roku powstają dwa filmy, które są dla rozwoju kina czarnego absolutnie fundamentalne. To jest po pierwsze Sokół Maltański Johna Hustona i po drugie Obywatel Kane Orsona Wellesa. Ten drugi film niekoniecznie jest z kinem czarnym wiązany, ale to jest film, który z kinem czarnym musi być bardzo ściśle powiązany. Zaraz powiem dlaczego. Dlaczego Sokół Maltański? Tu sprawa wydaje się być prostsza. Sokół Maltański jest filmem detektywistycznym, jednym z pierwszych takich poważnych detektywistycznych filmów w kinie hollywoodzkim. Debiut filmowy Johna Hustona. Świetny debiut. Huston zresztą był wtedy wcale nie taką postacią anonimową. On do tego debiutu się szykował dobrych kilkanaście miesięcy już całkiem niezłej kariery, przede wszystkim scenarzysty filmowego. W latach 40. napisał kilka scenariuszy, które w 40 roku dokładnie napisał kilka scenariuszy, które rzeczywiście objawiły coś nowego w kinie amerykańskim. Doskonale się zaaklimatyzował w wytwórni Warner Bros. Pamiętajmy, tutaj znowu przytyk do tych gatunków filmowych. Lepiej na kino amerykańskie patrzeć przez perspektywę wytwórni filmowych i polityki producentów filmowych. Nie byłoby kina czarnego, gdyby nie to, że w wytwórni Warner Bros. pojawili się producenci, którzy chcieli tego rodzaju kino podpromowywać. Uznali, że jednak istnieje potrzeba stworzenia jakby nowego rodzaju kina gangsterskiego, nowego kina w konsekwencji detektywistycznego. I taką osobą odpowiedzialną za tego rodzaju filmy był właśnie John Huston jako scenarzysta filmowy. I on po tych kilku scenariuszach filmowych, pamiętajmy, że on jest również synem Waltera Hustona, całkiem znanego aktora, więc jemu było trochę łatwiej przejść do wytwórni hollywoodzkich. Po tych kilku próbach scenariuszowych nakręcił sam film. W zasadzie tak ze strzępków taśmy filmowej, które pozostały z innych filmów Warnera. Nakręcił ten film z Humphreyem Bogartem, niezbyt wówczas jeszcze znanym aktorem. I nakręcił ten film na podstawie powieści Dashiella Hammetta pod tytułem Sokół maltański. I to jest bardzo istotny, taki pierwszy ważny punkt, który pozwoli nam na lekkie poddefiniowanie kina czarnego. Bo kino czarne w pierwszym rzędzie to jest kino detektywistyczne. Detektywistyczne nowego typu, dlatego że opiera się na powieściach detektywistycznych pisanych w Stanach Zjednoczonych przez przede wszystkim dwóch autorów, przez Dashiella Hammetta i Raymonda Chandlera. I ci dwaj pisarze wprowadzili literaturę detektywistyczną na zupełnie nowe tory, które rzeczywiście musiały zupełnie odróżnić te powieści, a potem filmy od tego, co z detektywistyczną literaturą czy filmem wcześniej nam się kojarzyło, czyli z Arthurem Conan Doyle'em i Sherlockiem Holmesem po prostu. Różnica była ogromna. Sherlock Holmes to jest literatura taka wiktoriańsko-edwardiańska. Kryminał tamtego typu to jest kryminał, który opowiada o tym, że zło jest incydentalne. To jest bardzo ważne. Że generalnie mówiąc, żyjemy w świecie uporządkowanym. W świecie wartości, które są wartościami ułożonymi w sposób bardzo tak precyzyjny. To jest ta tradycja angielska, tradycja wiktoriańska, tradycja instytucji wiktoriańskiej, konserwatywna do granic. I w związku z tym, że to wszystko jest uporządkowane, wszystko jest bardzo łatwe do zdefiniowania, nagle pojawia się coś, co jest, nie wiem, przejawem zła. Na przykład ktoś kogoś zamordował, ktoś kogoś porwał i tak dalej. Wkracza wówczas detektyw, którym jest na przykład Sherlock Holmes, i ten detektyw to incydentalne zło zaczyna wyjaśniać, porządkując rzeczywistość, przywracając pierwotny ład tej rzeczywistości. Na tym polegała idea powieści detektywistycznej w latach pisana przez Conan Doyle'a, na przykład, a potem też przez Agatę Christie, literatury, która miała taki charakter raczej podkreślający pewną specyfikę zła, które to zło objawia się w sposób taki rzadki i trzeba porządkować rzeczywistość. Na tym polegały główne procedury detektywa. W wypadku literatury czarnej, tej spod znaku Raymonda Chandlera i Dashiella Hammetta, sytuacja jest odwrotna. Zło jest czymś immanentnym, stałym, niezmiennym. To wręcz dobro jest incydentalne. To dobro objawia się raz na jakiś czas i wiąże się co najwyżej z tym, że jakaś jedna szlachetniejsza postać, na przykład detektyw, wytwarza swoją własną, to jest bardzo istotne, a nie zewnętrzną, własną moralność i etykę, która jest czymś, co jak w pancerzu ochrania go przed tym wszystkim, co jest wokół, a wokół jest chaos, a wokół jest zło, a wokół są instynkty i popędy destrukcyjne, które tak naprawdę dążą do zniszczenia wszystkiego, co wokół się objawia. Detektyw, zobaczcie to Państwo dzisiaj. Czemu ten nasz główny bohater, ten nasz Sam Spade, w pewnym momencie z jakąś, no nie chcę zdradzać, bo Państwo może ten film jeszcze nie widzieli, ale zwróćcie Państwo uwagę na relację bohatera do swojej ukochanej i do swojego partnera, tego partnera w detektywistycznej agencji. To jest bardzo niejednoznaczny stosunek, bo w zasadzie bohater nie lubi tego swojego kumpla za bardzo, a jednak uznaje, że ochrona jego jest czymś istotniejszym od innych wartości, które są wartościami pozornie dla niego bardziej ważnymi, pozytywnymi, istotniejszymi. To finał Państwu to zwłaszcza objawi. Ostatni monolog bohatera. Słuchajcie się Państwo, to jest monolog, którym wszystko jest tam wyłożone kawanałowe. Nic więcej nie będę mówił, ale to jest dokładnie to, co jest najistotniejsze w detektywistycznej literaturze czarnej. To, że my wytworzyliśmy pewien jakiś własny rodzaj moralności, własny rodzaj etyki, który jest czymś, co nas chroni przed wszystkim złem, co jest naokoło. Bohatera literatury czarnej i filmu czarnego nikt nie będzie wspierał. On jest sam. Sam na takim oceanie zła, którego otacza. W literaturze edwardiańskiej, wiktoriańskiej, tej spod znaku Sherlocka Holmesa wspiera wszystko. Wspiera establishment, wspiera nawet policja ze Scotland Yardem, która czemuś zazdrosna, ale generalnie on go wspiera. Wzbierają go arystokraci, w których to w środowisku się bohater otacza. Wzbiera go cała kultura, prawo, wszystko go wspiera. Walczy z jakimś jednym incydentalnym, okropnym, wstrętnym jakimś przestępcą, ale wszystko jest za nim. W wypadku literatury czarnej jest kompletnie odwrotnie. I to jest ta ogromna zmiana, która zaowocowała tym, że tak jak Sherlock Holmes jest optymistyczny, tak Sam Spade czy Philip Marlowe, Raymonda Chandlera, to jest czysty pesymizm i niewiara w człowieka tak naprawdę. Nawet jeśli jedna jednostka jest pozytywna, to wokół raczej dominują popędy, instynkty zła, które są dominujące. Houston to czuł i Sokół Maltański jest filmem niezwykłym w dużym stopniu właśnie dlatego, że pokazuje taki właśnie obraz świata, a nie inny, taki bardziej optymistyczny i bardziej taki, który pozwoli kulturę otaczającą bohatera uwznioślić. Tego już nie będzie. I Sokół Maltański nauczył twórców filmowych, którzy przyjdą po Johnie Houstonie, tego właśnie stosunku do bohatera i tego stosunku przede wszystkim do świata. Ten światopogląd będzie od tego momentu dość katastroficzny. Nie czujemy tego jeszcze tak do końca w Sokole Maltańskim, dlatego że Sokół Maltański, tu przechodzę do Obywatela Kane'a powolutku, Sokół Maltański jest filmem, który nie posiada jednej cechy typowej dla kina czarnego. To znaczy, on generalnie mówiąc, nie ma stylu noir. Stylu, który o wiele większym stopniu zauważalny jest właśnie w Obywatelu Kane'ie. Mieliście Państwo już wykład o... Będzie wykład o Orsonie Welles'ie. To będziecie Państwo mogli bardzo efektownie o Welles'ie pewnie wysłuchać różnych elementów związanych ze stylem, ale zwróćcie Państwo uwagę na pochodzenie Orsona Welles'a. Welles nie był z Amerykaninem, ale przez jakiś czas tam chłonął w Europie teatr europejski, zwłaszcza Maxa Reinharda. Jan go przywiózł w głowie, w pamięci do Stanów Zjednoczonych, wystawiał go na Broadway w latach 30. późnych, potem przyniósł do kina. I on chciał od samego początku, żeby sam styl filmowy był czymś nieprawdopodobnie ekspresyjnym. Często mówiono, że to jest w ogóle ekspresjonizm. Dla mnie to jest bardziej właśnie taki reinhardowski teatr, w którym muszą być potężne jakieś obiekty scenograficzne, bardzo wyrafinowany, intensywny światłocień. Musi być w każdym razie coś, co jest nierealistyczne, coś, co jest bardzo kreacjonistyczne. Kino czarne właśnie takie będzie. Kino czarne będzie posługiwać się cieniami, będzie posługiwać się jakimiś rozbłyskami wizualnymi, będzie posługiwać się na przykład odbiciami w lustrze czy w wodzie. Bardzo to jest istotne, dlatego że musimy mieć świadomość, oglądając film czarny, że nie tylko ten świat jest zły, no bo tak nam każe fabuła filmu, ale że również my widzimy ten świat w jakimś krzywym zwierciadle. To krzywe zwierciadło jest osiągnięte właśnie poprzez to, że my dostrzegamy jakieś takie wizualne zwłaszcza, jakieś odstępstwo od normy. Dlatego akcja filmu rozgrywa się najczęściej w nocy, bo w nocy objawiają się jakieś podłe instynkty, które w dzień gdzieś jednak są poukrywane. To dlatego często w kinie czarnym pada deszcz. Dlatego, że kiedy na przykład kamera kieruje swoje obiekty w stronę kałuży, to wówczas to, co widzimy w tej kałuży, jest jakimś wykrzywionym obrazem tej rzeczywistości, która byłaby realistyczna. Dlatego tak często pojawiają się w kinie czarnym na przykład żaluzje. Tu już nawet w Sokole Maltańskim się pięknie pojawiają. Żaluzje, które powodują, że światło, które pada do środka, do wnętrza, z tych żaluzji robi kraty, więzienne kraty, które czasami na twarzy bohatera się objawiają. Że ta twarz staje się taką twarzą pełną wpaski, przypominające właśnie kraty więzienne. Że jakby to zło, to coś, to jakieś odstępstwa, to odczucie, że mamy do czynienia ze światem, który jest jednak zdekonstruowany czymś wewnętrznym, jakąś energią, która od wewnątrz go trawi, a nie od zewnątrz. Że to zło już jest wręcz zauważalne poprzez sam sposób kreowania tego świata. Houston tego jeszcze nie zrobił. Może nie miał pieniędzy, nie miał czasu. Kręcił ten film w 3 tygodnie ze wszystkim, z montażem, z udźwiękiem. Skręcili wtedy film po prostu błyskawicznie. On zaczął kręcić film, nie wiem, w październiku, a w grudniu była premiera. To było nieprawdopodobne tempo. Tak się kręciło filmy wtedy. Wells miał więcej czasu, więcej pieniędzy. Miał opiekę tego George'a Schaeffera, który nad nim sprawował pieczę. Ja mógł sobie pozwolić na różnego typu eksperymenty i tam rzeczywiście ta plastyka jest w Obywatelu Kenia, no wiem, że widzieliśmy 100 razy, niezwykle wyrafinowana. I te dwa filmy będą oddziaływać na kino czarne w sposób bardzo intensywny. Houston nauczy swoich następców, jaki sposób uszlachetniać kino sensacyjne, szeroko pojęte, zwłaszcza kino detektywistyczne i kryminał. Natomiast Orson Welles nauczy ich posługiwać się stylem filmowym, który jest głęboko metaforyczny. Nadaje filmowemu światu dodatkową taką własność, która... No my to czujemy, że jakby coś jest tam w środku tego świata. Coś, co jest ujawniane w tych poszczególnych jakichś rozwiązaniach wizualnych. Jeszcze jedna rzecz. W Obywatelu Kane jest dla kina czarnego niezmiernie istotna. To jest subiektywizm. Subiektywizm, który rzeczywiście jest jedną z głównych, podstawowych cech kina czarnego. I chyba jeśli byśmy szukali jakiejś takiej jednej z podstawowych, to byśmy na nią musieli zawsze wskazać. Dlatego, że jak jeszcze w latach 30., jak oglądaliśmy te filmy gangsterskie z lat 30., tam generalnie mówiąc dominuje dystans. Kamera jest oddalona, narracja jest utrzymana w takich trybach narracji realistycznej, obiektywnej. Natomiast trochę to się pojawia już może u Houstona, ale u Wellsa jeszcze bardziej. Najistotniejsza jest próba wniknięcia w świat jakiegoś jednego bohatera. No, w Obywatelu Kenia jest to po prostu jakby wpisane w scenariusz, wiemy dobrze. I w związku z tym jakby cały świat, który my obserwujemy na ekranie, tak zwany świat przedstawiony, on jest już przefiltrowany przez tę postać, przez tę osobowość, która jest nośnikiem znaczeń. Ona jest jakby takim filtrem, poprzez który my wkraczamy w obserwowany na ekranie świat. To jest niezwykle ważne, bo w kinie czarnym następuje takie bardzo wyraziste ukierunkowanie, czy też wręcz ograniczenie widzenia do jakichś stanów wewnętrznych, psychicznych, emocjonalnych, które stanowią rodzaj takiego filtru czy kodu, poprzez który my obserwujemy świat. Często świat wewnętrzny, wewnętrznych przeżyć bohatera. A skoro świat wewnętrzny, to on jest nieskończenie bardziej niepokojący i taki jakiś pełen jakichś instynktów i popędów wzajemnie ze sobą się zwalczających. Kino lat jeszcze 30. to jest takie kino, które próbuje zachować do bohatera dystans, pokazać go w kontekście społecznym, kulturowym, historycznym. Kino czarne różni się od tego poprzedniego, że przede wszystkim koncentruje się na człowieku i świecie jego wewnętrznych odczuć, które są oczywiście warunkowane tym, co jest z zewnątrz, ale w może jeszcze większym stopniu te wewnętrzne odczucia, te instynkty, te popędy, które trawią bohaterem, oddziałują na świat zewnętrzny w sposób niezwykle intensywny, niezwykle duży. Człowiek jest zakładnikiem swoich popędów i w związku z tym cały jego otaczający świat jest zakładnikiem jego jakiejś destrukcyjnej czy też autodestrukcyjnej postawy. I to jest możliwe do osiągnięcia wtedy, kiedy znacząco wzmocnimy subiektywne tryby narracji. Lata 40. to jest okres, w którym narracja rzeczywiście się intensywnie subiektywizuje. W stosunku do lat 30. to jest ogromnie zauważalne. Zresztą, tak jak, nie wiem, po oświeceniu następuje romantyzm, po romantyzmie następuje pozytywizm, tak samo jest też w kinie. Lata 20. to jest okres, w którym eksperymentujemy z formą, subiektywizujemy, rządzi na przykład ekspresjonizm niemiecki. Lata 30. się porządkują fabularnie i narracyjnie. Lata 40. to jest znowu chaos z dużą dawką subiektywizacji. Po czym następują lata 50., gdzie jest odreagowanie. I znowu wchodzimy w taki okres konserwatyzmu narracyjnego i narracji obiektywnej. I potem przyjdą lata 60. i kontestacja, gdzie na nowo będziemy szaleć z różnymi wewnętrznymi odczuciami bohatera, które będą wizualizowane. Czy będzie to robił Alain René, niedawno nam umarły, czy będą to robili kontestatorzy, jak Denis Hopper w Easy Riderze, to bez znaczenia. Będzie rządzić subiektywizacja. I taka sinusoida jest charakterystyczna. Na razie jesteśmy tu, w górze subiektywizacji, lata 40. I to będzie nas uczył przede wszystkim Orson Welles i będzie nas uczyło kino czarne. Ale jak wspomniałem, kino czarne ma takie dwa główne okresy. Pierwszy to jest ten taki introdukcyjny, trochę dużo o nim mówiłem, ale dzięki temu parę rzeczy już będzie można pominąć. I ten drugi, który zaczął się gdzieś od 1944 roku. Czemu jest wyrwa? Myślę, że to jest logiczne. Nie może nie być wyrwy, dlatego że skoro Japończycy zaatakowali w 1941 roku w grudniu Amerykanów na Pearl Harbor, to wiadomo było, że Amerykanie już nie mogą kręcić filmów, które są pesymistyczne, katastroficzne i defetystyczne, tylko muszą kręcić filmy, które mają podnieść na duchu. I rzeczywiście 1942 rok, 1943 i początek 1944 roku to jest kino no, takie, jakie potrzebne jest w czasie wojny. Raczej takie uwznieślające. Stąd, nie wiem, takie filmy jak na wszystkim kino wojenne wówczas triumfuje. Ale kiedy wojna już chyliła się ku końcowi, kiedy Amerykanie już wyraźnie wydawało się, że tej wojny przegrać nie mogą, tylko i wyłącznie mogą ją wygrać, to kino czarne wróciło. Wróciło z całą mocą właśnie w sezonie 1944 roku i będzie się przez jeszcze kolejne kilka lat objawiać. Paradoksalnie troszkę, bo wydawałoby się, że wszystko jest okej. Okay. Amerykanie wojnę wygrali, generalnie mówiąc te straty, mimo że były, to nie były tak straszne jak, nie wiem, w Europie. Amerykanie wyszli z tej wojny gigantycznie zwycięzcy także od strony ekonomicznej i gospodarczej, co pokazuje film Najlepsze lata naszego życia, Weilera. I wszystko w zasadzie powinno raczej zmierzać w stronę raczej takich optymistycznych nastrojów. A tymczasem było zupełnie odwrotnie. Kino w tamtym okresie jakoś staje się jakoś tak strasznie odmienny od tych nastrojów, które powinny raczej dominować i raczej dominowały w społeczeństwie amerykańskim. Trzeba było odreagować ten czas II wojny światowej. No i pojawiają się te filmy czarne, które pokazują tych bohaterów, którzy stają się coraz częściej raczej antybohaterami i niosą ze sobą raczej te cechy, które nie nazwalibyśmy cechami pozytywnymi. Z czego to się wzięło? Myślę, że to się wzięło przede wszystkim z tego, że ludzie, generalnie ludzie, po II wojnie światowej, patrząc sobie w twarz w lustrze, kiedy, nie wiem, golą się albo nakładają makijaż, nagle patrząc w to lustro, dochodzili do wniosku, że coś jest jednak nie tak z tym gatunkiem ludzkim. Że człowiek to jest jakaś istota, która jest jakaś okropnie potworna. Bo II wojna światowa musiała jednak w człowieku wykreować, zmusiła go do tego jakąś refleksję, która była refleksją taką w zasadzie pełną pesymizmu, katastrofizmu, takiego obrzydzenia wobec samego człowieka. Skoro człowiek był zdolny do komór gazowych, skoro był zdolny do obozów koncentracyjnych, to z czego to się bierze? Co jest przyczyną, że można do takiego bestialstwa doprowadzić? Amerykanie, którzy byli wprawdzie po drugiej stronie Atlantyku, i to raczej taki konstruktywny naród, który raczej próbuje się nie przejmować i ciągle keep smiling trzymać na ustach. Nawet oni musieli jednak z tym się dość mocno skonfrontować. Z tym złem, które jest złem, no właśnie, nie jest złem jednego narodu czy jednej ideologii nazistowskiej czy faszystowskiej, tylko jest złem, które jest złem po prostu ludzkim, czysto ludzkim. I to był problem, przed którym oni musieli wówczas stanąć, także ci twórcy amerykańscy, a pamiętajmy, że ci twórcy amerykańscy byli w większości niemieccy, bo o charakterze kina czarnego decydowali w ogromnej mierze imigranci niemieccy bądź Austriaccy, którzy żyli w Stanach Zjednoczonych, uciekli najczęściej przed Hitlerem w latach 30. i właśnie w latach 40. doszli do swojej takiej najwyższej jakości swojej twórczości. Billy Wilder, Robert Siodmak, no to tacy najbardziej wybitni twórcy filmowi, operatorzy filmowi. Do tego jeszcze Fritz Lang, który już miał wcześniej karierę, ale cały czas ją pięknie rozwija. W dużym stopniu Niemcy właśnie, którzy tym bardziej musieli czuć się jakby odpowiedzialni za to, żeby jakoś się odnieść do tego wszystkiego, co stało się w dużej mierze z powodu Niemców. I żeby spróbować jakoś ująć to wszystko, ująć te refleksje, ująć ten jakby nowy stosunek do człowieka. Bardzo tak generalnie, filozoficznie, światopoglądowo było to takim zamierzeniem, takim rozbudowanym, takim rzeczywiście mającym takie filozoficzne i światopoglądowe rozmiary, to oni, ci twórcy filmowi, musieli zmienić konstrukcję bohatera przede wszystkim, pokazać go w zupełnie odmienny sposób od tego, co zwłaszcza w kinie amerykańskim miało wcześniej miejsce. Pokazywali go jako osobę pełną destrukcyjnych popędów i instynktów, zdolną do zła, do przemocy, czasami takiej przemocy, która miała charakter wręcz nieumotywowany. Nie tylko mężczyźni, to bardzo ważne, ale także kobiety. Czemu femme fatale? Femme fatale w dużym stopniu dlatego, że jeśli mężczyzna popełnia jakieś przestępstwo, no to generalnie mówiąc, konwencje nas nauczyły tego, że do tego jest zdolny. Czasami tylko do tego jest zdolny. Ale że kobieta, nauczycielka, sanitariuszka, kura domowa, że ta kura domowa z podwójnego ubezpieczenia przygotowuje się do tego, żeby w sposób niezwykle wyrafinowany ukatrupić swojego męża, potem kochanka i przejąć ubezpieczenie społeczne po nim? Okropne. Jeśli pokazujemy kobietę jako osobę zdolną do zła, to tym silniej jesteśmy w stanie pokazać, że w ogóle do zła zdolny jest człowiek. Dzisiaj może w dobie parytetów i gender to nas tak strasznie nie wstrząśnie, ale wtedy wstrząsło ogromnie, że kobieta coś takiego może zrobić. Okej, prostytutka, takie postaci prostytutek jeszcze były, jakieś nierządnice, trapezistki w cyrku, ale nie kury domowe. A tymczasem one stały się bohaterkami negatywnymi. Zło jest immanentnie ludzkie, a nie męskie tylko. I to był taki jeden z takich powodów, dla których femme fatale, te postaci femme fatale się pojawiły. Bo to nie jest femme fatale z lat 30. w kinie francuskim, tak jak było w latach znowu pojęcie francuskie, femme fatale. Bo tam te femme fatale po prostu były takie sympatyczne, miłe i one tak wiodły na pokuszenie, ale dlatego, że po prostu tak jak w Ludziach za mgłą, widzieliśmy Ludzie za mgłą, bohaterka grana przez Michelle Morgan nie jest zła, tylko tak po prostu ta miłość powoduje, że bohater źle kończy. Ale tu już one są aktywne, one działają, one są pełne konkretnego celu, który sobie stawiają. Złego celu, a nie dobrego. To nie jest rodzenie dzieci, tylko zabicie męża. I w ogóle nie mają w głowie rodzenia dzieci. I skąd się... I to zło człowieka jest tym głównym powodem, dla którego oni tak zmieniają tę konstrukcję bohatera w swoich filmach. Potrzebowali do tego ci twórcy kina czarnego jakiegoś, nie wiem, naukowego uzasadnienia, jakiejś nauki, która pozwoli im tę intuicję jakoś uporządkować i zawrzeć w jakichś definicjach. I tu z pomocą przyszli im psychoanalitycy. Przyszła im psychoanaliza. Psychoanaliza, która w Europie była dość już wówczas modna, w Stanach Zjednoczonych jeszcze tak bardzo nie była modna i ona się modna przede wszystkim zrobiła po 1945 roku w Stanach Zjednoczonych. No, jakie są zasady psychoanalizy, doskonale wiemy. Generalnie mówiąc, Amerykanie raczej nie wikłali się w wyrafinowane koncepcje Junga, bardziej prosty freudyzm ich przekonywał. Najkrócej mówiąc, prowadzony do tego, że zło jest immanentnie ludzkie, to jest ten instynkt, ten popęd, który jest takim immanentnie związanym ze strukturą najdrobniejszej komórki naszego ciała i on się objawia w tej całej walce między tym instynktem zła i instynktem dobra, najbardziej upraszczając, jak to jest możliwe. Oni nie potrzebowali wyrafinowanych koncepcji, oni stosowali taki freudyzm kuchenny, żeby to było proste, łatwe i bez problemu definiowane. Ale psychoanaliza stała się modna. Psychoanaliza stała się modna w kinie amerykańskim lat 40. późnych, dlatego że ona jakby spełniała dwie funkcje. Po pierwsze, ona diagnozowała rzeczywistość. Dlaczego człowiek jest zdolny do zła? Dlaczego człowiek jest w stanie zbudować te komory gazowe, zrobić tę drugą wojnę światową i tak dalej? No czemu? No dlatego, że tkwi w nim ten popęd zła, ten instynkt zła, który jest stały, fundamentalny, niezmienny. Psychoanaliza jest rodzajem nauki, która pozwala nazwać, pozwala zdefiniować to zło. To jest bardzo ważne, bo jeśli zło jest niedefiniowalne, to ono jest nie do opanowania. Jeśli jest definiowalne i tu psychoanaliza przychodzi z pomocą, to wówczas łatwiej jest nad tym zapanować. I dzięki temu, że ta psychoanaliza staje się tak bardzo użytkowo wykorzystywana przez twórców filmowych, my możemy tego rodzaju postaci, które są zdominowane przez te instynkty zła, wprowadzić. My nie musimy wcale, to jest bardzo istotne, szukać przyczyn, dla których bohaterowie są źli. Tak jak w latach 30. jeszcze szukano przyczyn. Mówiono, że przyczyną zła jednego czy drugiego bohatera jest to, że na przykład jest trudna sytuacja życiowa, że on wywodzi się na przykład z nizin społecznych. Tak było w latach 30. wczesnych, kiedy mamy te filmy gangsterskie. To już nie. To już bohaterem złym jest, jak w Podwójnym Ubezpieczeniu, kobieta, która znajduje się gdzieś tam na szczycie takiej hierarchii burżuazyjnego życia. Więc to nie jest problem ekonomiczny. Ten problem jest innej natury. Psychoanaliza mówi nam, jakiej natury. Tej takiej, która wiąże się po prostu z konstrukcją całego człowieka, jego takiego patologicznego instrumentarium, które w nim dojrzewa. Ale psychoanaliza była potrzebna też z drugiego jeszcze powodu. Ona nie tylko diagnozowała to zło, nazywała i definiowała, ale ona również wskazywała pewną receptę, dawała pewną receptę, pewną możliwość wyjścia z tego zła. I ta recepta wiązana była po prostu z tym, że należy się z tą taką tkwiącą w człowieku zdolnością i skłonnością do zła jakoś poradzić. I odtąd w latach 40. późnych zaczynają w kinie amerykańskim pojawiać się postaci psychoanalityków. No, takim najsłynniejszym przykładem, o którym nie będę wyszerzać, bo mamy zajęcia Hitchcocku później, to jest oczywiście Urzeczona Alfreda Hitchcocka. Film, w którym mamy jakby taką podwójną strukturę fabularną. Mamy kryminał na takim bardzo podstawowym poziomie. Gregory Peck tam przez kogoś jest ścigany, chyba jest mordercą, ściga go też policja. Mamy więc kryminalną intrygę. I drugi poziom kryminału, bohater w tym momencie trafia w ręce ładnej pani psychoanalityk, grana przez Ingrid Bergman, i ona przeprowadza śledztwo próbując wniknąć w jakichś takich seansach hipnozy w jego przeszłość. I to też jest kolejny poziom kryminału, bo ona próbuje zachować się jak detektyw, który szuka przyczyn jego jakichś lęków, niepokojów czy problemów natury psychicznej. I te dwa poziomy ze sobą się bardzo ściśle wiążą. Więc psychoanaliza służy tym dwóm głównym celom. Jest i diagnozą, jest receptą, którą oni bardzo, ci twórcy filmowi, chętnie wykorzystują. Drugim takim ważnym naukowym wsparciem dla kina czarnego jest egzystencjalizm. On też jest łatwy do wykorzystywania w filmie. On też jest taki bardzo barwny i plastyczny fabularnie. Egzystencjalizm przez kim sartrowski, który jest wykorzystywany w kinie amerykańskim lat 40., który przede wszystkim pokazuje kilka takich głównych rzeczy. Po pierwsze to, że generalnie mówiąc rządzi nami przypadek, że nie ma czegoś takiego jak dążenie do jakiegoś celu, który jest celem w pełni możliwym do opanowania i kontrolowania. Że raz na jakiś czas objawia się coś takiego jak zbieg okoliczności, który jest kompletnie nieweryfikowalny, nieprzewidywalny jak to zbieg okoliczności i my jesteśmy zakładnikami jakiejś siły, energii, która jest kompletnie poza naszą kontrolą. Przypadek zwalnia nas trochę z odpowiedzialności, ale też przypadek, w kinie czarnym to bardzo ładnie pokazuje pewien tragizm ludzkiej egzystencji, że duża część naszych zamiarów, które my próbujemy wszcząć w życiu, kończy się jakąś absurdalną puentą, zupełnie bezsensownym bilansem, zupełnie absurdalnym rozwiązaniem, takim, który zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co myśmy zaangażowali w to, żeby ten cel osiągnąć. Zobaczcie Państwo, ile filmów czarnych kończy się dokładnie takim właśnie absurdalnym zakończeniem, absurdalną puentą, która wydaje się zupełnie, i to jest ważne, nietypowa dla konwencji kina amerykańskiego, gdzie jednak jeśli gdzieś w finale coś ma się pojawić, to coś musi być takim twardym, mocnym zakończeniem. Tu natomiast się wszystko gdzieś jak rozsypuje na samym końcu. Tak jak piękne zakończenie filmu Zabójstwo Stanleya Kubricka, bardzo późny film czarny, taki absolutnie epigoński, 56 rok, gdzie absolutnie perfekcyjna intryga kryminalna, żeby zdobyć pieniądze z kradzieży pieniędzy z kasy wyścigów konnych. Wszystko absolutnie perfekcyjne, matematyczne, mistrzowskie. I na samym końcu tego filmu zdradzę, trudno. No jak nie, no to nie. Ale zobaczcie Państwo, że tam to rozsypanie się tego domku z kart jest dosłowne. Tam wiatr to rozsypie. Nieprawdopodobne zupełnie. Jakby Kubrick, no już po latach, ale on stosuje metaforę, która jest wręcz taką dosadną, dosłownie ten egzystencjalizm ujawniającą. Egzystencjalizm więc wprowadza tę kategorię przypadku jako bardzo istotną. I jeszcze druga kwestia, bo jeszcze o egzystencjalizmie można by mówić dużo, ale egzystencjalizm jeszcze jedną ważną rzecz wprowadza, która jest bardzo istotna w filozofii Sartra, i w konsekwencji będzie dosyć istotna w kinie amerykańskim. Generalnie mówiąc, egzystencjalizm ukierunkowuje się na jednostkę, na indywidualność. On nie wierzy w coś, co jest zbiorowe, on nie wierzy w coś, co jest uogólnione, on nie wierzy w jakieś takie generalne kategorie kulturowe, społeczne, religijne, ideologiczne. Nie, tego w egzystencjalizmie absolutnie nie ma. Człowiek jest sam, potwornie sam. I sam musi jakby wytwarzać swoją własną, indywidualną etykę czy moralność. Trochę to już robi Dashiell Hammett, a potem John Huston. Ale jeszcze nie wzmocniony przez egzystencjalizm sartrowski. Ale gdy ten egzystencjalizm trafił w latach późnych 40. do Stanów Zjednoczonych, bo on trafił mniej więcej na samym momencie co psychoanaliza i szybko został zaanektowany przez filmowców, to nagle okazał się być czymś ładnie definiującym bohatera filmów czarnych, bo bohater znowu jest sam, kompletnie nie mogący oczekiwać jakiegoś wsparcia ze strony tych wszystkich kontekstów kulturowych, ideologicznych czy społecznych, które powinny za nim stać. I w związku z tym jakby tworzenie własnego takiego mikroszczęścia, powodzenia jest czymś, co w dużej mierze musi być w zasadzie skonfrontowane i negujące te takie fundamentalne wartości, które zostały mu, nie wiem, w epoce, w czasie edukacji wtłaczane w głowę, wtłaczane w umysł. Egzystencjalizm, ten w amerykańskim wydaniu, jest wielką, ogromną krytyką idei amerykańskiego snu. I kino czarne jest jednym z najbardziej fundamentalnych ataków właśnie na ideę American Dream, amerykańskiego snu. Zwróćcie Państwo uwagę, znowu wrócę do podwójnego ubezpieczenia i do femme fatale. Ta femme fatale służy nie tylko temu, żeby pokazać, że zło jest ludzkie, a nie tylko męskie. Ale ta femme fatale pokazuje również to, że coś, co jest jakby typowe, fundamentalne, konstytutywne dla amerykańskiego społeczeństwa, czyli amerykański sen, czyli to, że od pucybuta do milionera, to, że gdzieś na końcu czeka nas powodzenie, to, że gdzieś na końcu możemy być bogaczami, milionerami, że to coś jest w zasadzie ułudą. Tak jak w Obywatelu Kane'ie przecież. Bohater, który ma wszystko w sensie materialnym, jest kompletnie nieszczęśliwy. Otoczony przez wszystkie możliwe otaczające go rzeczy, jest niczym innym jak tylko takim samotnym jakimś duchem, który między nimi się przechadza w poczuciu głębokiej klęski życiowej. W kinie czarnym amerykańskim jest podobnie. Pokazana jest postać, która nic innego nie robi, jak tylko chce zrealizować American Dream. Chce zdobyć pieniądze, chce zarobić pieniądze, chce być tam, gdzie ten społeczny nacisk każe mu być. Tylko że to dążenie do tego sukcesu okupione jest niemoralnością, jakąś destrukcyjną postawą i w finale filmu zawsze, bo to jest typowe dla kina czarnego, klęską, osobistą klęską. I my to czujemy. Nawet jeśli bohater jest negatywny i w związku z tym, kiedy na końcu przegrywa, my powinniśmy mieć takie poczucie odetchnięcia, o fajnie, udało się, słusznie, bo zasłużył na to, żeby trafić do zakratki albo wręcz umrzeć, jak to się często w kinie czarnym dzieje, to jednak mamy takie głębokie poczucie jednak identyfikacji z tą postacią i takie poczucie, że to nie państwo wygrało, to nie kodeksy wygrały, tylko to przegrał człowiek, który jest skonfrontowany z jakimiś nakazami społecznymi, które doprowadziły go do tego miejsca, które jest takim miejscem klęski życiowej. Zwróćcie Państwo uwagę na jeden z moich ulubionych filmów czarnych, czyli Biała Gorączka lub też Biały Żar Ralla Walsha. Ale ja muszę tym razem zakończenie powiedzieć. A spróbuję jakoś tak naokoło. Generalnie skończy się źle, no bo jak kino czarne musi się skończyć źle. I bohater, który jest... Bohater jest zakałą. To jest okropny, pełen jakichś destrukcyjnych popędów, jakiś kompleks Edypa do granic pociągnięty. Zło, destrukcja, nieprzyjemność. Ale co z tego, skoro wokół niego nie ma absolutnie nikogo pozytywnego, co więcej, wszyscy wokół niego są jeszcze gorsi. Żona go zdradza. Jego najlepszy kumpel okazuje się kochankiem tej żony. Policja zdolna jest tylko i wyłącznie do tego, żeby przysłać do tej bandy, której szefem jest główny bohater, szpicla, który będzie nie jak Konrad Wallenrod, tylko jak po prostu taki szpicel tego głównego bohatera próbował jakoś tak do siebie przekonać, tylko po to, żeby wykorzystywać go i niszczyć od środka. I na końcu bohater w takiej niezwykle symbolicznej scenie, zawsze symbolika finałowych scen jest ważna w kinie czarnym. W Sokole Maltańskim też zobaczcie Państwo na te cienie, które na końcu się pojawią. Ta symbolika finałowej sceny jest wręcz katastroficzna w dosłownym tego słowa znaczeniu. Bohater ginie, ale ginie tak, jakby rozwalał się cały świat, dosłownie cały glob. cała nasza Ziemia, cała nasza planeta. Zobaczycie Państwo, jak nie widzieliście jeszcze Białego Żaru, to zobaczcie, bo to bardzo efektowny, dynamiczny, świetnie nakręcony film z życiową rolą Jamesa Cagneya. I ten finał jest finałem, który pokazuje klęskę człowieka, za którą ukryta jest klęska całej naszej planety i całej rasy ludzkiej. Nie rasy, gatunku ludzkiego. I to jest dla twórców kina czarnego coś charakterystycznego. O kinie czarnym można byłoby dalej mówić, a już czasu za bardzo nie ma. Spróbuję tylko, nie opowiadając już o żadnych filmach, powiedzieć na sam koniec o czymś, co działo się później. Bo kino czarne, ja tak opowiadam kinie czarnym w jednym tylko tak naprawdę kluczu, to znaczy kluczu fenomenu, który musiał się wtedy pojawić w Stanach Zjednoczonych, bo była na takie właśnie kino potrzeba. I to jest, można powiedzieć, najprostszy klucz mówienia o kinie czarnym, koniec końców, bo rzeczywiście kino czarne nie mogłoby się pojawić ani wcześniej, ani później, po prostu. Ono musiało pojawić się wtedy, w tym 40., przede wszystkim 4., 5., 6., 7. roku, bo to jest ten najlepszy okres trwania kina czarnego i ono rzeczywiście objawia się w różnych, jeszcze raz powtórzę to, w różnych gatunkach filmowych, niekoniecznie sensacyjnych. Ale potem w sposób zupełnie naturalny kino czarne musiało się skończyć, bo ludzie mieli już dość tego pesymizmu i katastrofizmu. Oni chcieli normalnie żyć. Zwłaszcza, że to trochę taki paradoks, ale wcale nie paradoksalny paradoks, że gdzieś tak w 1948, zwłaszcza 1949 roku, sytuacja zaczęła się komplikować, też taka międzynarodowa i wewnętrzna. W 1949 roku Związek Sowiecki ogłasza, że ma bombę atomową. W 1949 roku w Chinach do władzy dochodzi Mao Tse-tung. 1948, 1949, 1950 rok to jest intensyfikacja działań Komisji McCarthy'ego i przekonanie, że Stany Zjednoczone od środka są inwigilowane przez komunistów. Za chwilę wybuchnie wojna w Korei. Tak jak 1945-1946 rok to jest taki okres absolutnej prosperity, Amerykanie są zwycięzcy, wszyscy na klęczkach do Amerykanów się zwracają z prośbą o pomoc. Amerykanie jest jedynym imperium na świecie. Tak już w 1949 już nie jedynym, już pojawiają się inne imperia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. I konsekwencją tego musiało być to, że te filmy defetystyczne, katastroficzne, te filmy czarne po prostu musiały zniknąć, bo na ich miejsce musiało pojawić się kino biblijne, westerny, takie konstruktywistyczne, konstruktywne filmy wojenne pokazujące potrzeby mobilizacji, melodramaty i musicale. Kino stało się po prostu konserwatywne, także światopoglądowo, bo taka była wówczas potrzeba chwili. Takiego typu kina widzowie amerykańscy potrzebowali. Kino amerykańskie jest jednak stale jakąś ciągłą odpowiedzią na często niezdefiniowany, ale jednak tkwiący w widzach, tkwiący w społeczeństwie rodzaj potrzeby, który musi zostać jakoś uzewnętrzniony. Nie może być w łatwy sposób uzewnętrzniony tak po prostu. Potrzebujemy film, potrzebujemy metafory. I film nie tylko uzewnętrznia, manifestuje te tkwiące w człowieku jakieś popędy, niepokoje, lęki, ale również staje się jakąś próbą zdiagnozowania i dania recepty widzowi, jak zareagować na tę całą sytuację. Kino czarne więc znika. Ono się objawia jeszcze w takich kilku efemerycznych filmach, zresztą przepięknych, bo na przykład, nie wiem, Śmiertelny pocałunek Roberta Aldridge'a, fantastyczny film, który odwraca wspaniale konwencje kina czarnego. Na przykład akcja filmu zgrywa się zawsze w pełnym słońcu, co jest jakby nietypowe dla kina czarnego, które powinno być raczej mroczne i rozgrywać się w ciemności, który wprowadza znowu przewspaniały finał Śmiertelnego pocałunku. To jest 55. rok, więc dość późno. Prowadza też taki apokaliptyczny wymiar zakończenia. To zakończenie tego filmu to nie jest po prostu, nie wiem, klęska bohaterów, tylko zakończenie to jest koniec świata. Tak dosłownie koniec świata. Ten napis The End, który pojawia się na końcu, to jest coś więcej niż po prostu zakończenie filmu. To jest taki wielkie The End, wielkie boom, które wszystko kończy. I także kino czarne jeszcze w latach 50. gdzieś się objawia. Orson Welles kręci film, który... Jezus, wyleciał mi tytuł z głowy. Dotyk zła. O, dotyk zła. Czy dotknięcie zła. Który jest też takim domknięciem kina czarnego. Więc ono znika, ale niektórzy twórcy zaczynają powolutku, nie tyle powolutku, co jednak podtrzymują trochę pamięć po kinie czarnym. To jest ważne, dlatego że kino czarne paradoksalnie wciąż jest, ale ono jest jako już taka forma quasi-gatunkowa dzisiaj na przykład. Jako taka forma, która zawiera się w takiej nostalgii, melancholii, w stylu retro, ale zawiera się dokładnie w tym, co Francuzi definiują jako gatunek filmowy. Ja zacząłem mówić o tym, że to nie gatunek. A teraz powiem, że jest coś takiego, co nazywa się mianem neo-noir. Neo-noir, czyli próba wykorzystania konwencji kina czarnego, tych, które w latach 40. się objawiły, w taki zamplifikowany sposób, wyolbrzymiony sposób, że my to rzeczywiście dostrzegamy, te konwencje, elementy stylu są po prostu widoczne. Kiedy oglądamy takie filmy jak na przykład, nie wiem, Śmiertelnie proste braci Coen, gdy oglądamy na przykład Seven Davida Finchera, to nie mamy wątpliwości, że to coś, to nie jest po prostu takie kino policyjne, czy kryminalne, czy detektywistyczne, tylko że to jest film, który wpisany jest w jakieś konwencje, które amerykański i europejski widz łatwo rozpoznaje jako rodzaj pewnej retromanii, jako rodzaj melancholijnego powrotu do przeszłości, do tego okresu z lat 40. Więc te konwencje kina czarnego, dzisiaj już konwencje rzeczywiście, dzisiaj elementy stylu, one są stale w kinie amerykańskim obecne, one się objawiają nam i łatwo możemy je wymienić. Wspomniany już światłocień, wspomniane już te żaluzje, wspomniane już kałuże, akcja rozgrywająca się w nocy, monolog wewnętrzny bohatera, który jest prowadzącym narrację filmu, postać mieszkająca w wielkim mieście skonfrontowana ze złem, które albo w jakichś zaułkach robotniczych dzielnic, albo nawet w jakichś willach bogatej socjety się czai. I to coś jest pokłosiem lat 40., ale dzisiaj nie jest odpowiedzią na czasy, chociaż czasy też się trochę komplikują, ale w dużym stopniu taką próbą odnowienia, wykorzystania na nowo czegoś, co przynależy już przeszłości kina. Niewiele jest nurtów w historii kina, które mogą w tak łatwy sposób i tak wciąż jednak barwny i plastyczny być wykorzystywany, jak właśnie kino czarne, które nawet po tym, jak formalnie się zamknęło, to wciąż jednak rodzi piękne i wspaniałe arcydzieła, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie, czego dowodem jest na przykład kino francuskiego reżysera, żeby zamknąć kołem i wrócić do Francji, czyli Jean-Pierre Melville'a, który w takich filmach jak na przykład W kręgu zła stworzył no, absolutnie fajerwerki czarnego kina i to ogląda się dzisiaj w sposób niezwykle przyjemny, jako coś nieprawdopodobnie urokliwego. Tak więc zapraszam Państwa na zgłębianie kina czarnego. Oglądajcie Państwo sobie te filmy czarne, które są wspaniałe. Kręte schody, cudowny film. Może chyba najbardziej czarny ze wszystkich czarnych filmów, właśnie Kręte schody Roberta Siodmaka, psychoanalityczny do szpiku kości. Sokół maltański dziś. No i wiele innych wspaniałych filmów z tamtego okresu także. I dziękuję bardzo.